Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Porozmawiajmy o pandemii koronawirusa, bo te ostatnie informacje są bardzo przygnębiające. Rząd wczoraj ustalił, podał informację, że 152 powiaty są w czerwonej strefie. Trójmiasto też, zostają wprowadzone nowe obostrzenia. Panie pośle, jak pan myśli, czy te obostrzenia wystarczą, żeby zatrzymać pandemię, czy też może grozi nam któryś ze stanów nadzwyczajnych?
No mamy stan, że tak powiem, nadzwyczajny w postaci stanu epidemii, która obowiązuje zgodnie z ustawą z 2008 roku. No nie wykluczamy żadnego scenariusza, natomiast wielokrotnie o tym mówiliśmy, że stan klęski żywiołowej no nie daje specjalnych jakichś instrumentów prawnych czy faktycznych, które by w jakiś sposób zdecydowany mogły poprawić tą sytuację. No, tam są pewne możliwości większych ograniczeń swobód obywatelskich. Nie chcemy takich rzeczy wykorzystywać, ale nie wykluczamy tego. No, pamiętajmy, że żadni specjaliści przez cały ten ostatni okres nie przypuszczali, że będzie taki raptowny skok tych zakażeń. No, jesień zaczęła się rzeczywiście wrzesień czy październik, no to tam było około 2000, 1500, 2000 zakażeń. I tak specjaliści przewidywali, że no, może jeszcze trochę wzrosnąć. No, przecież to nie tylko ci, którzy doradzają ministrowi czy rządowi, ale także wielu, którzy no, nawet przeciwników też nie przewidywało takiego skoku. No, w tej chwili rzeczywiście jest problem z tym, że no, pewnie to nie jest jakieś tam no, wytłumaczenie, tak, ale najważniejsza jest ilość zgonów i tu na szczęście Polska jeszcze jest w dobrej sytuacji na tle Europy, że ta ilość zgonów jest zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. Ilość zachorowań może nie jest tak ważna. Jeszcze są łóżka wolne, tu cały czas rząd.
No właśnie, panie pośle, bo wczoraj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przedstawił trzy główne cele. Pierwszy to walka z pandemią, drugi zapewnienie właściwego funkcjonowania służby zdrowia, a trzeci to no właśnie kwestie gospodarcze, utrzymanie pracującej gospodarki i obrona miejsc pracy. I ja się chciałam zapytać o te kwestie dotyczące służby zdrowia. Czy faktycznie w tej chwili Polacy nie powinni się obawiać tego, że może zabraknąć miejsc w szpitalach, że może zabraknąć respiratorów, bo takie informacje w mediach się pojawiają.
No, proszę państwa, nie możemy wykluczyć żadnej sytuacji, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby tych respiratorów czy tych łóżek zabrakło. No, zwiększamy, rząd systematycznie zwiększa ilość łóżek. Jeszcze niedawno słyszałem, że mamy tu opozycja, szczególnie nawet i lekarze w jednej ze stacji telewizyjnych, pani ordynator mówiła, że jest 2,5 tysiąca łóżek, że mamy łóżka papierowe. No mamy zajętych ponad 6 tysięcy łóżek, no to nie zajmuje się łóżek papierowych, tylko łóżka rzeczywiste. Tych łóżek dostępnych jest około 14 tysięcy, więc jest zajętych połowa łóżek, ale w każdej chwili ta ilość łóżek może być zwiększona i jest zwiększana. Ilość respiratorów też to jest na około 1000 respiratorów, jest zajęte 500 respiratorów, przynajmniej to są dane sprzed dnia czy tam dwóch dni. Więc ciągle ta rezerwa jest i zwiększamy, natomiast tu nie jest problemem, jak się okazuje, ilość łóżek, przynajmniej na dzisiaj. Większym problemem jest ilość personelu. No, tutaj
Przeszkolonego.
Skutki wielu lat zaniedbań w zakresie kształcenia lekarzy i pielęgniarek, kiedy w latach 2011, 2012, 2013 no, zredukowano znacznie ilość przyjmowanych studentów. Limity na przyjęcia na studia ustala minister edukacji, czy minister szkolnictwa wyższego. I tu zostały znacznie te wówczas ograniczone. Mimo wzrostu w początkowym okresie 2008-2009 Platforma się chwali, że zwiększono ilość przyjęć w stosunku do wcześniejszego okresu. To później ta ilość zmalała. No my w tej chwili zwiększyliśmy tę ilość o 60-70%, no ale studenci wymagają, czy tam nauka wymaga około 10 lat, żeby mógł wyjść lekarz, który jest gotowy, czy w ogóle no, przygotowany do tego, żeby świadczyć pomoc i tą opiekę leczniczą. Tu korzystamy, ostatnio też głośno się zrobiło, że PiS chce lekarzy zmuszać do pracy. No wykorzystujemy instrumenty, które zostały wprowadzone, powtarzam jeszcze raz, w 2008 roku w ustawie o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych, którą wówczas Platforma uchwaliła i która była taką hybrydą między wcześniejszą ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych, a ustawą o stanie klęski żywiołowej, nie chcąc wprowadzać stanów klęski żywiołowej, wówczas w oczekiwaniu też na świńską grypę, ale także kilka innych chorób, SARS już wtedy też był, wprowadzono nową ustawę, która wprowadziła większość instrumentów, które dzisiaj wykorzystujemy. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania stanu klęski żywiołowej. I ta ustawa przewiduje, że wojewoda może skierować pracownika służby zdrowia, obojętnie jaki on by był, czy lekarza, pielęgniarkę, czy inną, do pracy w zwalczaniu choroby zakaźnej. To jest decyzja wojewody. Na dzisiaj tych decyzji, no niestety wydawane decyzje powodują, że lekarze nie wykonują tych decyzji. Na szczęście to jest ułamek. Tutaj też źle, że tak powiem, no interpretowana jest, czy nadinterpretowana wypowiedź pana premiera Sasina, który mówił tylko o części lekarzy, którzy no, zachowują się w sposób niewłaściwy. Przecież większość, zdecydowana większość lekarzy, pracowników służby zdrowia pracuje w sposób wspaniały, oddany, że tak powiem, z zaangażowaniem pracują
w zwalczaniu. I tutaj, panie pośle, dodajmy jeszcze, że wczoraj zdecydowano o tym, że lekarze pracujący na oddziałach z pacjentami covidowymi będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 170%. Ale ja się jeszcze chciałam zapytać, czy właśnie w tej trudnej sytuacji jest możliwa współpraca wszystkich obozów politycznych ponad podziałami, jak pan uważa, czy dzisiaj jest to możliwe?
No, chyba jednak to nie występuje w sposób taki, jaki powinien być, ale wierzę w to, że jest to możliwe. I nawet jeżeli między obozami nie będzie to najlepsze, to myślę, że to się nie przyniesie w takiej skali na zwykłych obywateli, a szczególnie na lekarzy, którzy, no nie wiem, na złość rządowi. Tylko że tu oni nie sobie przysłowiowe uszy odmrożą, tylko pacjentom, którzy potrzebują tej pomocy. Więc myślę, że takich przypadków odmowy pomocy ze strony lekarzy, czy w ogóle pracowników służby zdrowia będzie jak najmniej.
Panie pośle, a ja miałam na myśli w ogóle współpracę, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, o kwestie i gospodarcze, nie tylko służby zdrowia. Czy jest możliwa właśnie taka współpraca ponad podziałami w tym trudnym dla Polski, dla Polaków czasie?
Jest. Jak pracuję, bo jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, gdzie omawiamy wszystkie te ustawy główne, które dotyczą zarówno no, wszelkiego aspektów walki z koronawirusem i tych medycznych i gospodarczych, jakikolwiek byśmy powiedzieli, no to ta współpraca jest, większość tych propozycji rządowych spotyka się z poparciem opozycji, ale później już w praktyce no ta retoryka już niestety nie jest właściwa. Musimy pamiętać, że walka z koronawirusem to również gospodarka i tutaj nastroje społeczne są ważne, dlatego apeluję do opozycji czy do wszystkich, którzy gdzieś tam się publicznie wypowiadają, żebyśmy nie wprowadzali takiej atmosfery ogromnego zagrożenia czy tragedii, bo to wpływa na nastroje konsumenckie, a to się przekłada na gospodarkę i potem to uderza z powrotem w tych, którzy to często mówią, a gospodarka czy ekonomia to nie jest matematyka, że 2 plus 2 to jest 4, tylko tam nastroje społeczne, nie tylko społeczne, ale także nawet wśród przedsiębiorców mają znaczenie, czy ktoś się decyduje na inwestycje, czy ktoś się decyduje na zakup środka jakiegoś konsumpcyjnego i to wpływa bezpośrednio na gospodarkę. Także apeluję o wyhamowanie takich, że tak powiem, no, dramatycznych apeli, czy też oceny sytuacji, która często jest nieprawdziwa, a która jest niebezpieczna dla otoczenia i dla walki z koronawirusem.
1 listopada, czy rząd powinien zdecydować o zamknięciu cmentarzy tego dnia, jak pan uważa, przy tej liczbie zakażeń koronawirusem?
No, jak wiemy, to pobyt na świeżym powietrzu, czy to jest cmentarz, czy gdziekolwiek inny, jest w miarę bezpieczny, więc tutaj na dzisiaj chyba jeszcze nie ma takiej konieczności. Apele, i tu wszyscy samorządowcy też apelują do Polaków, żeby rozłożyli ten czas pobytu na cmentarzu na kilka dni. Też taki apel kieruję, żebyśmy jednak nie wszyscy jednego dnia o jednej godzinie byli na cmentarzu. Jeżeli będziemy zachowywali te podstawowe środki bezpieczeństwa, czyli dezynfekcja, dystans, maseczka, to tego zagrożenia nie będzie, ale musimy jednak to robić. No i tutaj ciągle apel, żebyśmy tych kwestii nie lekceważyli. Nawet jeżeli ktoś uważa, że on nie musi, że nie możemy go zmusić, albo on nie wierzy w epidemię, no ale niech też pomyśli o innych, tak, żeby nawet może nie wiedzieć, że jest chory, a może zarażać i ta osoba przechodzi łagodnie, a kto inny dla kogoś innego to może być zagrożenie życia, więc apel jednak, żeby nosić maseczki, dezynfekować ręce, bo to jest najprostszy sposób, żeby zwalczyć epidemię. No, innego nie ma. No, inny to jest lockdown, na co nie możemy sobie pozwolić i myślę, że nie dojdzie do niego. Ograniczenia są, ale także takie, żeby nie zagrażały gospodarce. Pamiętajmy o tym, że większość tych problemów to wynika też z naszych zachowań. Także zachowujmy dystans, jeszcze raz powtarzam, i zakładajmy maseczki.
Roman Giertych został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Były szef MSZ-u w rządzie Donalda Tuska. Przypomnijmy, były szef Rady Europejskiej. Na Twitterze Roman Giertych, na Twitterze Radosław Sikorski napisał, że Roman Giertych został zatrzymany przez dzień przed zaprezentowaniem w sądzie dowodów, które miały pokazać uwikłanie rządu PiS w wielki skandal finansowy. A Stanisław Żaryn odpowiada, że Roman Giertych został zatrzymany, a nie aresztowany, ale są też i wypowiedzi na przykład szefa senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego, który coś takiego powiedział, że mecenas Roman Giertych właśnie zdobywa ostatnie kwalifikacje na prokuratora generalnego, gdy po Prawie i Sprawiedliwości przywrócimy rząd prawa. Poproszę o komentarz w tej sprawie. Panie pośle. No,
ja na Twitterze trochę, że tak powiem, sarkastycznie tam kilka odpowiedzi dałem, nie chcę tego przytaczać, ale no, wypowiedzi moim zdaniem skandaliczne. No, każdy czas zatrzymania jest zły, tak? No, to nie może być tak, że jak ktoś ma jakąś funkcję, to on jest nietykalny, czy to jest adwokat, czy minister, czy ktokolwiek. To, że ma rozprawę następnego dnia związane z Czarneckim, to co teraz służby specjalne, w tym wypadku CBA, ma czekać, aż ta rozprawa będzie, potem będzie miał następną rozprawę i to by powodowało, że ktoś był nietykalny. Został zatrzymany zgodnie z procedurami, wbrew temu, co się mówi, wszelkie standardy zostały zachowane. W tej chwili sąd orzeknie, tak jak w przypadku Sławomira Nowaka, dwukrotnie już orzekł o tym, że najpierw w pierwszym aresztowaniu tymczasowym, teraz przedłużone aresztowanie. Jestem przekonany, że niezawiśle i tutaj sąd orzeknie też o sytuacji Romana Giertycha jako mecenasa, byłego, tak jak pani powiedziała, pani redaktor, wicepremiera, ministra za czasów zresztą naszego pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ta nienawiść ze strony i pana Sikorskiego, ministra i Giertycha jest tak ogromna, że uważają, że są nietykalni, bo każde działanie jest polityczne. No, w żadnym państwie demokratycznym tak się nie dzieje. Nikt nie jest nietykalny, nie ma świętych krów ani po naszej stronie, ani po stronie opozycji, o kogokolwiek. Jeżeli są podstawy, są dowody, a widać, że te dowody są, skoro sądy uznają, że te wnioski o zatrzymania były prawidłowe, czy zatrzymania były prawidłowe i konsekwencją są areszty tymczasowe, to zobaczymy, sąd dzisiaj powinien orzec o dalszym, czy o areszcie dla pana mecenasa Giertycha, jeżeli dowody będą prawidłowe, tak jak to powiedziało CBA, to sąd orzeknie, jeżeli nie, to zostanie zwolniony i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Są przesłanki, które sąd bierze pod uwagę i one nie są takie łatwe, są tak łatwo tego aresztowania tymczasowego nie orzekają, że to muszą być naprawdę twarde.
Panie pośle, dokumenty. A króciutko do tej koncepcji, że Roman Giertych miałby być w przyszłości prokuratorem generalnym, czy to właśnie nie budzi strachu?
No nie daj Boże
strachu.
Prokuratora, który jest tak politycznie zaangażowany. No znamy udział pana mecenasa w marszach, te jego skoki, tańce różne, które tam robił. To były trochę prześmiewcze, tak? No ale pokazują pewne bardzo emocjonalne zaangażowanie i taki człowiek byłby niebezpieczny jako prokurator. Ja bym się bał osobiście, że bez dowodów mógłbym być wtedy aresztowany przy takim podejściu, jakie pan mecenas Giertych pokazuje, bo to znaczy, że Gawłowski może być ministrem sprawiedliwości, tak, Nowak może być ministrem spraw wewnętrznych, a nie wiem, pan Kijowski może być ministrem cyfryzacji, tak. No każdy może być, ale no, jakieś jednak granice przyzwoitości są i myślę, że w demokracji takie ruchy nie będą możliwe, chociaż wszystko się może zdarzyć.
Tym mocnym akcentem dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.